Beata Frejnik, dzień dobry. Mam ogromną przyjemność przedstawić mojego gościa, multiinstrumentalista, kompozytor, piosenkarz Zbigniew Wodecki.
Przepraszam w ogóle za mój stan wokalu, ale jestem chory, także będę mówił szaro, że tak powiem.
Ależ proszę mówić szaro. Jest pan tak wyrazistą postacią w naszej muzyce, że ta szarość niczego nie zmieni. I mam nadzieję, życzę, żeby ta niedyspozycja minęła szybko i bezpowrotnie. Ale jak już udało mi się pana usidlić przy mikrofonie, będę katem i trochę pomęczę. Jest pan niezwykle utalentowany. Po części pewnie to dar niebios, ale ciekawi mnie, co kryje się za tym, czego od lat jesteśmy świadkami. Przebył pan długą drogę, a zatem zacznijmy od początku. Pana dom rodzinny wypełniała muzyka. Ojciec grał w filharmonii krakowskiej, mama pięknie śpiewała, siostra była wiolonczelistką. Zatem właściwie nie było innej opcji. To taka naturalna konsekwencja, że wysłano pana do szkoły muzycznej?
No tak, bo to wie pani, jak wszyscy w domu grają, wszyscy są muzykami, to trudno się z tego wyrwać. Gdzie się wyrwać? No? Też mi kupili instrument, jak byłem mały i poszło. Zaczęły się ćwiczenia, lekcje, solfeże, matematyka, fizyka. Bałem się tej szkoły jak cholera. Nie lubiłem jeździć, bo trzeba było wcześniej rano wstawać za 15:07, żeby na 8 dojechać na Basztową, a 8 do podstawówki muzycznej. No i to tak trwało, no. I tak to jakoś mi... Byłem toporny, jeśli chodzi o naukę, byłem bardzo rozwinięty, miałem, tak powiem, duszę romantyczną i interesowały mnie bardziej zadymy, walki, bandy mieliśmy porobione, łuki z czasem.
Czyli chuliganił pan?
Ale rewelacja, no. Dzisiaj bym z paska nie schodził przecież na TVN24 z Polsatu. Tak. I benzynka była, i tłoki, zawory do samolotów. Mieszkałem przy lotnisku. Świetne miejsce. Ogrody Fregiego, wie pani, piękne czasy, no, słońce inaczej świeciło. Krowa była z mięsa, jak mówię, mleko było z krowy. Nie było komórek, nie było tyle telewizji. Ludzie żyli między sobą. Fajnie było.
Trafiał pan na właściwych ludzi. Pojawił się Marek Grechuta, pojawiła się Ewa Demarczyk, otworzyła się paryska Olimpia, Zurych, Genewa.
To tak, znaczy oni się pojawili, ale przede wszystkim pojawili się wcześniej ludzie, którzy mnie uczyli. W 68 roku chyba przyszedł Marek Grechuta do szkoły do mnie, jeszcze nikomu nieznany student, i zaproponował mi, poprosił, żeby mają zespół. Kto wtedy przypuszczał, że to będzie bardzo znany, właściwie już legendarna postać, prawda? Zespół Anawa. No więc pojrzeliśmy tam, zrobiliśmy tam. Grałem z nimi. Dla nas to była rozrywka z tego programu, który trzeba było ćwiczyć w szkole, poważnych, trudnych rzeczy. Nagle granie w kabaretowym, amatorskim zespole, to była frajda. I myśmy z Anią Wójtowicz jeździli tam na te próby. Jeździli za żadne pieniądze, bo to chyba nawet za darmo było. I bawiliśmy się w kabaret. No taka odskocznia od tercji, gam, oktaw palcowanych, tych wszystkich rzeczy, które trzeba było w szkole wykonać. Dzięki temu jakby, później to był taki łańcuszek przypadków, no bo że akurat Marek trafił na mnie w szkole. Akurat jestem skrzypkiem improwizującym, więc to się spasowało. Ale później przyszła na występ Marka Grechuty artystka, która bardzo Marka forowała, znaczy była bardzo za nim, a była w jury w Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, kiedy Marek startował, i walczyła o niego dzielnie. Pani Ewa Demarczyk jeździła po świecie i ja zazdrościłem kolegom, którzy z nią grali, że właśnie ten Zurych, Genewa, co pani wspomniała, Olimpia i tak dalej. No i ona tam przyszła, pani Demarczyk, i powiedziała, czy bym z nią nie grał. No więc ja oczywiście się zgodziłem.
Czyli co? Zdrada.
Ale już nagrałem pierwszą płytę z Anawą. Już serce Anawa, już to wszystko było nagrane, już Festiwal Opolski się odbył, już Marek już zaczął być znany. Cherubin to Złotowłosy, tak na Marka mówili. A ja w tym zespoliku na skrzypeczkach z tyłu. No ale później jak zacząłem ze mną grać, już zaczęły się wyjazdy. To już były... Przez Pagard myśmy jeździli właśnie po całym świecie.
No i oczywiście Ewa Demarczyk rzucała wszystkich na kolana.
Zmuszała do wstania. Standing ovation. U nas jeszcze to nie było znane, ale tam w tym Zurychu, w tym NRF-ie, we Francji, ludzie wstawali pod koniec i bili brawo, można powiedzieć, godzinami. Bo takie wrażenie recital Ewy robił wtedy. To była taka Edith Piaf polska. Zresztą nie mówię, nie bez kozery, że Edith Piaf, dlatego że Bruno Cocatrix, szef paryskiej Olimpii, bardzo chciał z Ewy zrobić drugą Edith Piaf. No ale to się nie dało tego zrobić, dlatego że miała na wskroś polską duszę i to był Baczyński, Powstanie Warszawskie, Majstrzyska Pawlikowska, inne klimaty, chociaż w fantastyczny sposób sprzedawane na scenie. Robiło to olbrzymie wrażenie, ale ze mną zwiedziłem masę świata, zobaczyłem, na czym polega to. Widziałem bardzo najlepsze sale, największe, najbogatszych ludzi. No, a w Polsce myśmy mieli wtedy no komuna, nie? Później Kiślewski, Tomaszewski, Marek Iwacek. Ale zacząłem ja sam śpiewać przypadki. To były takie przypadki.
No tak, Marek Iwacek to był NRF jeszcze i wtedy, bogowie, pojawił się w pana garażu golf.
Dokładnie, pani znamy. Po co pani ze mną rozmawiać? Ja bo normalnie chcę opowiedzieć.
No, pilnie odrobiłam lekcję.
Tak, tak, wtedy kupiłem za pierwszą trasę, za 10 tysięcy jeszcze pożyczyłem 1500 marek. Od Wacka Kisielewskiego, na tego golfa używanego 11, no ale golf to był wtedy, to w Polsce było nie do kupienia, bo to były takie pieniądze na nasze pieniądze. No i ten golf bardzo, bardzo długo, 20 parę lat jeździł. A przede wszystkim byłem takim liczącym się skrzypkiem w branży, no bo wiadomo, że jak grałem z Demarczyk, jak grałem. Jeszcze ja już zacząłem wtedy śpiewać, już jak z Markiem i Wackiem pojechałem, to już miałem swoje sukcesy, już zaśpiewałem Bacha i Zoldę, chyba tak. No, a grałem z nimi dlatego, że to był wtedy taki okres, gdzie nie było roboty, ponieważ był stan wojenny i po stanie wojennym myśmy wszyscy bojkotowali, prawda? A Marek i Wacek chcą pojechać do NRF-u wtedy z nimi, ja wtedy zarobiłem te pieniądze, które poszły na to auto, ale przynajmniej coś byłem w ruchu, no coś się działo.
Koncert to może grać Paderewski, ty robisz chałturę. Podobno tak niejednokrotnie ma pan ochotę powiedzieć swoim kolegom po fachu, a ja chciałam zapytać...
I koleżankom.
Nie żal panu tych czasów, kiedy grał pan z Krakowską Orkiestrą Symfoniczną, z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji?
Nie, w ogóle żal czasów, kiedy grałem w zespole, bo to mi tego bardzo brakuje, bo od początku grałem albo w zespołach kameralnych, albo z tą Anawą, z tymi studentami, a później ze mną, zawsze byli kumple, no koledzy, mieszkaliśmy po 2-3 osoby w pokojach, piliśmy wódkę, kefir, jedliśmy śledzie, pitlingi, paliliśmy papierosy i to było to w gromadzie. Teraz jak zrobiłem już sam, zaprzeruszyłem karierę, no to czasem jeżdżę z kolegami i to zupełnie inna praca, bo czasem się zdarza, tak zwane są, zapraszają mnie, gdzie nie ma aż tyle pieniędzy, czy też nie ma miejsca, to się nazywa mała scenka i jadę sam, koledzy się śmieją i czuję się podle, wolę grać z kolegami, no. Zawsze lepiej się muzykuje.
Izoldę znają wszyscy znają chałupy, zacznij od Bacha, ale na długo przed tymi kompozycjami pan tworzył troszeczkę inną muzykę. Ona ujrzała ponownie światło dzienne całkiem niedawno na płycie i podczas koncertu z Mitch & Mitch.
No zdarzyło się coś nieprawdopodobnego.
A, to było kapitalne. Ileż tam było improwizacji?
Ja jestem muzykiem improwizującym trochę, więc to żaden z tym, że ja zawsze byłem nauczony, że muszę mieć wszystko wyrychtowane na... No wszystko musi być w uczone idealnie, żeby to... Zresztą taką się człowiek wpada w rutynę. Natomiast tutaj rzeczywiście ci chłopaki zupełnie... Przypomniałem sobie czasy, kiedy sam się bawiłem grając w zespole. O, może tak. No to jest bardzo dziwne coś. To jest zjawisko, powiedziałbym, socjologiczne, to co się stało z tymi Miczami, bo mamy bardzo dużo koncertów posprzedawanych. Już gramy dwa razy w Katowicach, w tej pięknej sali Nospru. Dwa koncerty sprzedane i wiemy Kraków, Ajsie, w Szczecinie dużą arenę. Ludzie kupują bilety, przychodzą na to i świetna zabawa. To jest dla mnie, jak powiem, odkrycie po 40 latach tego życia, które miałem, jak wchodziłem w branżę. O, tak.
I jeszcze muszę zapytać o nasze dobro narodowe. A naszym dobrem narodowym stały się pana włosy. Są imponujące, są bujne. Nigdy nie korciło pana, żeby je ściąć?
Korczyło, odkąd gram z Włodkiem Korczem. Się mówi teraz korczyło, żeby ściąć. No a co bym musiał? Musiał jeszcze raz karierę zrobić, bo państwo by mnie nie poznali. Włosy to moje, to jest moja rzeczywiście taka wizytówka. Bardziej efektowna niż skrzypce, chyba nawet i trąbka. Po tym mi ludzie poznają. Artysta powinien mieć coś takiego, co go wyróżnia na scenie, ponieważ ja nie noszę żadnych breloczków, łańcuszków, ani pierścieni. To postanowiłem sobie te włosy mieć. Poza tym w tych włosach wyglądam o wiele lepiej niż bez włosów.
Na koniec wróćmy jeszcze do roku 1976. Dlaczego? No bo właśnie wtedy powstał utwór Rzuć wszystko co złe. I właśnie mamy comeback tego utworu.
No on wtedy powstał i jak niego uwagi nie zwrócił, a teraz po 40 latach stał się przebojem nawet. Ja to dziwnie się czuję, bo nie chciałbym tutaj mędrkować, ale po 40 latach odkryto mój talent. To bardzo śmieszne jest. Nie? I gratuluję ludziom. Lepiej późno niż wcale.
Jak powiadał klasyk. Moim gościem był Zbigniew Wodecki, na ten moment właściciel 39-stopniowej gorączki. Życzę powrotu do żywych i pięknie dziękuję za rozmowę.